Zmieniamy strony świata, teraz zajrzymy, zajrzymy za kulisy. Może aż tak daleko nie sięgamy, ale w każdym razie będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje w Chinach. W Komunistycznej Partii Chin Paweł Berendt, Centrum Studiów Polska-Azja, ostatnio napisał książkę o korzeniach niemieckich sukcesów w Azji. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
No to opowiadajmy o tych Chinach i tej partii chińskiej. Co tam się dzieje?
O, dzieje tam się bardzo dużo. Właśnie odbywa się 19. Kongres Komunistycznej Partii Chin i widać już różne zapowiedzi, czy raczej potwierdzenia, oficjalne potwierdzenia dotychczasowych trendów. Zresztą wczoraj wystąpił z przemówieniem przewodniczący Xi Jinping. Mówił dość długo, ponad 2 godziny. To było jedno z najdłuższych przemówień chińskich przywódców od czasów Mao. Jeden z obserwatorów nawet wyliczał, ile razy jeden z poprzednich przywódców spoglądał na zegarek w trakcie tego wystąpienia i stwierdził, że po 10 razie stracił rachubę. Ale to, co najważniejsze, Xi powiedział jasno, Chiny są mocarstwem, Chiny czują się mocarstwem i będą realizować politykę globalną, światową.
A jaka zajmą jest centralne miejsce na scenie światowej, tak, jak to ujął. Przeczytałem dzisiaj w gazetach relacje, bardzo ciekawa rzeczywiście ten zjazd chyba, nie kończy, czy kongres.
Zjazd, kongres.
Chiny będą mocarstwem, to nas nie dziwi, a jaka jest marksistowska dekoracja tego całego przedstawienia?
Czerwone flagi, symbolika i stwierdzenie też kolejne, które padło, iż Chiny do połowy XXI wieku mają stać się przodującym państwem socjalistycznym nowego typu.
Ten nowy typ, że przodują w kapitalizmie państwowym.
Tak jest.
Ale czyli nic nowego pod słońcem, tak można określić chiński zjazd chińskiej partii komunistycznej?
Tak. Tak. Chociaż cały czas trwają oczekiwania, co będzie dalej i czy Xi Jinping będzie dalej demontował zastany system, odchodząc od tej idei kolektywnego cesarza, ponieważ w tej chwili koncentracja władzy w jego rękach jest na dobrą sprawę największa od czasów Mao. I są poważne obawy, że wbrew dotychczasowej tradycji nie odejdzie po 2-5-letnich kadencjach.
Koncentracja władzy, władza nad służbami, władza nad wojskiem, władza nad sądownictwem?
Władza nad partią. Znaczy, demontując system stworzony przez Mao, Deng Xiaoping i jego ekipa wprowadzili instytucję kolektywnego cesarza. Tutaj chodzi o stały komitet komitetu centralnego, 7-osobowy, który podejmuje decyzje jednomyślnie. Nawet nie tyle jednomyślnie, co po prostu w tym gronie zapadają największe decyzje. Chodziło właśnie o uniknięcie tego, co było za czasów Mao, że jedna osoba decyduje o losie Chin.
A w tym 2-godzinnym wystąpieniu jakiś fragment na temat Polski się znalazł?
Nie.
Na temat Stanów Zjednoczonych?
A to były dość ogólne wypowiedzi. Zresztą chińscy przywódcy starają się unikać zbyt konfrontacyjnych wypowiedzi i takie zapowiedzi rywalizacji czy stwierdzenia o tym, kto jest przeciwnikiem, kto jest rywalem, nie padają. To zawsze jest wypowiedź w stylu konkretne państwa, które zawsze padają w trakcie sytuacji kryzysowych. No chyba, że ktoś jest, powiedzmy kolokwialnie, podpadnięty, to wtedy zostaje pokazany palcem.
Ilu jest więźniów politycznych w Chinach?
Trudno powiedzieć.
Czy są obozy pracy w Chinach?
Cały czas.
Czy były jakieś protesty w Pekinie?
O, protesty w Pekinie w całych Chinach odbywają się regularnie. Jest ich dużo, po kilka dziennie, czy nawet więcej. Od czasu, kiedy w zeszłym roku dwa lata temu nawet, została ogłoszona poważna reforma sił zbrojnych i redukcji etatów wojskowych, odbywają się nawet protesty weteranów i wojskowych emerytów. Chodzi po prostu o to, że Chiny, powiedzmy, że jest taka krytycznie mówiąc, zbieżność z Polską. Państwo chińskie ma poważne problemy z zaopiekowaniem się, z zadbaniem o ludzi, którzy narażali życie w jego imieniu. I to doprowadziło do, w zeszłym roku, to był taki duży protest byłych wojskowych. One zresztą się powtarzały, rok temu był największy. I służby bezpieczeństwa miały wtedy poważny problem, bo jednak trudno wpaść, próbować rozpędzić manifestacje, gdzie mogą być byli komandosi. W związku z tym ta demonstrująca grupa, która liczyła bodajże około 1000 osób, została otoczona, znaczy raczej zasłonięta samochodami, autobusami policyjnymi. Wszyscy czekali, aż się zmęczą i sobie pójdą.
I się doczekali.
I się doczekali, tak.
Bardzo. Do kiedy będzie trwał zjazd Komunistycznej Partii Chin?
Jeszcze do jutra.
O, króciutki zjazd jak na Chin.
My to byśmy Krzysztofie poobradowali, nie?
Tak.
Jakby tak nam jeszcze zapewniał na warunki socjalne.
Chińczycy to ludzie praktyczni, wiedzą, że czas to pieniądz, więc nie ma co obradować, trzeba zabierać się do pracy.
My też właściwie o 7:07 zabraliśmy się do pracy. Paweł Berendt, Centrum Studiów Polska Azja, autor licznych książek, prawda? Bo i o Go książka i o korzeniach niemieckich sukcesów w Azji. To też jest bardzo ciekawe. Dziękuję bardzo za wizytę w Poranku Wnet. Na zegarze godzina 7:45. A teraz, proszę Państwa, radiowa premiera na UKF-ie. Okazjonalnie nadajemy na 87,8 w Warszawie i w okolicach i na wnet.fm. Przy telefonie Jan Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Świat się zmienia. Świat się zmienia i zmienia się turystyka polityczna. W każdym razie to wynika z analizy Europolu. Dzisiaj do Europy bogaci, osadnicy, imigranci, czy jak ich nazwać, przybywają jachtem i skuterem wodnym. Nie już tymi przepełnionymi gumowymi pontonami. Widzieliśmy zawsze te zdjęcia wstrząsające. Na pierwszym planie kobieta z dzieckiem, później tysiące niezidentyfikowanych twarzy, później pomoc, później przenoszenie na ląd stały itp. itd. Nie, okazuje się, że teraz zmienia się grupa osadników. Do Europy przybywają najbogatsi. To w zasadzie ci, do których zaproszenie wystosowała swego czasu pani Angela Merkel, a z którego to zaproszenia skorzystali zupełnie przypadkowo, można by powiedzieć, kompletnie inni osobnicy, kompletnie inna grupa docelowa, jak to się nazywa w ekonomii. Ponieważ zamknięto trasę na Bałkanach, a więc bandy przemytników, teraz się pisze wprost o tym, że takowe są, przemycają ludzi, swoich klientów innymi drogami do Europy. Jest też cennik, zupełnie tak jak w katalogu, jakbyśmy zaglądali do katalogu biura podróży, jak sobie państwo życzą przejazd do Europy jachtem, czy skuterem wodnym, a może w inny sposób, jaki jest kraj docelowy. Niemcy, Francja, może coś innego. Wszystko jest w cenniku około 6 tysięcy euro. Od osoby niedrogo, można by powiedzieć. każdym razie z badań wynika, że bogaci imigranci z Afganistanu, Iranu, Pakistanu czy Syrii coraz częściej korzystają z usług tych biur podróży operujących z Turcji i z Tunezji. W zasadzie mówi się, że w tych bandach przemytników pracują wschodni Europejczycy, czyli Ukraińcy i Rosjanie głównie, ale głowa całego procederu mieści się w Turcji, tak się sądzi, dlatego że do końca nie wiadomo na 100%, przecież trzeba ich dopiero złapać, a to jest dosyć trudne. W ogóle zwróciło uwagę policji i obserwatorów zjawisko, które ma miejsce w Grecji. Do Grecji przyjeżdża coraz więcej bogatych imigrantów, ale jakoś nie wiadomo, mówi Frontex, Europejska Agencja Ochrony Granic, dlaczego Grecy przeciwko temu nie występują. No ja bym wiedział, ale nie będę podpowiadał Frontexowi, mają w końcu swoich specjalistów. Już w czerwcu na Sycylii policja złapała bandę składającą się z 15 północnych Afrykańczyków, którzy przewozili bogatych uchodźców, jak dalej to słowo kursuje, choć jest to zupełnie wyrwane z kontekstu, z Magrebu do Europy. Stamtąd jadą sobie dalej. Oni z Kadboni w Tunisie płynęli do Marsalii na południowym zachodzie Sycylii, a stamtąd oczywiście jak chcą pierwszą klasą samochodem, szoferem i tak dalej do Austrii, Belgii czy do Niemiec. Nowa jakość. Może dlatego, że wreszcie także i w Brukseli zdano sobie sprawę z tego, że ci uchodźcy są wielu różnych kategorii, nie każdy uchodźca jest uchodźcą, czyli tak jak mówią Niemcy, nie zawsze to, co jest na etykiecie, jest w środku. Może dlatego postanowiono w Brukseli również zastanowić się nad tak zwaną relokacją i odtrąbić całe przedsięwzięcie. Pan Tusk powiedział, relokacja jest martwa, odpowiedziano jemu, była zawsze martwa, tylko on po prostu tego nie zauważył. To jest wszystko, co chciałem powiedzieć w ciągu tej krótkiej relacji z Niemiec.
Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję. Jan Bogatko był przy telefonie. Miłego dnia, panie redaktorze.
Dziękuję wzajemnie.
Michał Karnowski w studio w Poranku Wnet. Co dzieje się z reformą wymiaru sprawiedliwości? Na jakim etapie jesteśmy?
No niestety potwierdza się chyba to, co mówiłem podczas naszego ostatniego spotkania, 3 tygodnie temu, miesiąc temu jakoś tak, że tutaj trudno o optymizm. No staramy się o ten optymizm, bo jakoś trudno mi uwierzyć, żeby no prezydent z tego obozu dobrej zmiany zatrzymał tę reformę, zatrzymał taką możliwość. No ale te ostatnie informacje są niedobre. No to jest informacja o tym, że kolejne spotkanie prezydenta z prezesem Prawa i Sprawiedliwości. A przypomnę, że po poprzednim mieliśmy jasny sygnał, że PiS przedstawia poprawki na papierze, tak? I one są już jak gdyby rodzajem wynegocjowanego kompromisu. No tu się okazało, że to jest za mało. Ja mam też takie ludzkie poczucie, no że takie ciąganie do Pałacu Prezydenckiego prezesa Kaczyńskiego po raz kolejny, że to, no nie wiem, czy to jest jakby dobre. Natomiast no, ta reforma być może będzie, ale będzie przepchnięta kolanem. No już widać wyraźnie, że, powtarzam, co jest punktem spornym, to musimy wszyscy rozumieć. Punktem spornym jest to, czy zaczynamy od nowa, czy też w jakiejś mierze kontynuujemy organy, istnienie, funkcjonowanie tych kluczowych organów, to znaczy Sądu Najwyższego, a przede wszystkim Krajowej Rady Sądownictwa. Krajową Radę Sądownictwa tworzy 15 sędziów. To nie będą działacze PiS-u, nie ma w ogóle sędziów pisowskich i tak dalej. Więc jeżeli tam nie będzie tego wyboru dokonanego taką zdeterminowaną większością, tą parlamentarną, zwykłą większością, która naprawdę chce zmiany, no to tam będzie jakiś rodzaj no, takiego bagna w sensie politycznym, tak? W sensie określenia z rewolucji, z czasów rewolucji francuskiej, jeśli chodzi o układ parlamentu, czyli takiego no, niedecyzyjnego. I szkoda, że to niestety idzie w takim kierunku bardzo, bardzo dziwnego kompromisu i No, chciałbym się tu mylić. No, chciałbym, żeby to wreszcie weszło w życie. Chciałbym, żeby ten był sukces, ale sygnały są niepokojące. Pałac Prezydencki przed tym piątkowym spotkaniem z prezesem Prawa i Sprawiedliwości, z panem premierem Kaczyńskim, też wypuścił kolejne przecieki, że prezydent nie jest zadowolony, że to nie tak, że nie w tym kierunku. Wyraźnie się tutaj Pałac Prezydencki upiera, żeby ta reforma była rozwodniona właśnie przez ten jakby dużą większą niż zwykła większością dokonany wybór członków Krajowej Rady Sądownictwa, czego ja też do końca nie rozumiem, no bo to jest jakby jakaś taka teza, że większość Prawa i Sprawiedliwości jest jakąś inną większością, jakąś gorszą większością. Przez 27 lat, tak, tyle chyba, trzeciej RP, kolejne parlamenty dokonywały fundamentalnych wyborów zwykłą większością. Rozstrzygały o sprawach na dekady. Dokonywały reform potężnych i zasadniczych. I w momencie, gdy wreszcie prawica uzyskuje silny mandat na zmianę w państwie, to prezydent z ich obozu mówi, że ta większość, którą dysponuje Prawo i Sprawiedliwość, czy obóz Zjednoczonej Prawicy, to też jest przecież koalicja w parlamencie, jest większością niegodną do wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa. No ja tego nie rozumiem, powiem szczerze, ale może nam to zostanie wytłumaczone.
Nie wiem, czy przeczytałeś tekst w tygodniku Do Rzeczy Rafała Ziemkiewicza, PiS i jego świrowisko, taki jest tytuł tego tekstu.
No cóż, zachęcam, żeby jeszcze szerzej promować tygodnik Do Rzeczy. To będzie więcej takich tekstów i będzie więcej w zapaszku Marca 68, jak z kolei inny autor tego tygodnika. No. Nie jestem to obiektywny, ale powiedziałbym, widziały gały, co brały. No.
Ty bloger Ścios i...
No tak, ale no to jest właśnie redukcja prawie... Znaczy Rafał Ziemkiewicz, powiedzmy to uczciwie, błyskotliwy, lubiany, ceniony publicysta, pisarz, jest współtwórcą własnego projektu politycznego, który się nazywa Endecja łamane na cookies. No i jakby, więc powinien być podpisany na dole. Autor jest działaczem Endecji i liczy na to, że PiS się wreszcie rozkraczy i ma za złe PiSowi i wyborcom PiSu, że się nie rozkraczył, więc jego frustracja postępuje i dlatego pisze teksty takie jak powyższy. I wtedy jest czysta gra. Bo ja żadnego projektu politycznego nie współtworzę, Krzysztof Skowroński nie współtworzy, Piotr Semka nie współtworzy i Piotr Zaremba nie współtworzy i Piotr Kwieciński nie współtworzy i więc ta paleta, wymieniłem świadomie autorów, między którymi są zasadnicze różnice co do oceny sytuacji i tego, czy PiS działa dobrze, czy źle, ale jest zgoda co do jednego. To znaczy my nie mamy zamiaru zniszczyć PiSu po to, żeby na tych gruzach wytworzyła się nasza Endecja. Bo Rafał Ziemkiewicz, jak spojrzymy na listę jego wizyt, objazdu po Polsce, to raz jedzie jako pisarz, a raz jedzie i publicysta, a za chwilę jedzie jako działacz Endecji. No to jakby jako kto jeździ? No to jest, być może pytam o jakieś banalne sprawy, ale powtarzam, no jak ktoś mówi, chce stworzyć Endecję, to jego krytyka Prawa i Sprawiedliwości no jest troszeczkę jakby inna, tak? Inaczej ją czytamy. No mówię to przy dużym szacunku do wszystkich polemistów i także do tego autora, ale myślę, że gdyby Rafał Ziemkiewicz nie tworzył własnej Endecji i nie chciał z Kukizem mieć wspólnego ruchu i nie chciał, żeby prezydent stanął na czele tego nowego ciała czy nowego bytu politycznego, to by nie pisał o świrowisku. No, musimy stać na gruncie prawdy i musimy to powiedzieć. No.
Powiedział Michał Karnowski, tygodnik sieci, portal w polityce, telewizja w Polsce. Dobrze?
Jak Polsce.pl. No jeszcze mogę wymienić tutaj w sieci historii, polecam, lider rynku najciekawszy. Dobrze idzie, my krok po kroku budujemy. Jak państwo znacie nasze przedsięwzięcia, to one są bardzo podobne, myślę, że do Radia Wnet, dlatego tak lubię tu przychodzić, że to jest wszystko nie brojlerowate, tylko rosnące organicznie, krok po kroku, tak żeby na dłużej, tak? To jest nasz cel, żeby na dłużej, żeby... I też żeby zgodnie z prawdą, no, żeby tu nie chodzi o biznesy, tu nie chodzi o politykę, tu chodzi o to, żeby media, redakcje, które są mózgami narodów, społeczeństw, tak? Dlatego Niemcy na przykład dotują redakcje, które są wysoko jakościowe, bo wiedzą, że to jest ważne, że tam się dokonuje analiza ważna dla wszystkich. My chcemy taką rolę też pełnić. Chcemy rozmawiać, żeby to były miejsca wzajemnej komunikacji i tak krok po kroku budujemy. Telewizja w Polsce.pl nadaje w tej chwili w internecie za pośrednictwem swojej strony w Polsce.pl, w Polityce.pl też, tam jest player. Oraz budujemy powolutku, skromnie zasięg też kablowy. Już to jest 200 tysięcy gniazdek. Myślę, że niedługo będziemy mieli dobre informacje i liczymy, że to gdzieś przekroczy milion, ale to wciąż jest oczywiście daleka droga. Ten rynek też ma swoje, to bardzo ciekawe, tak poznawać takie nowe rynki w trzeciej RP, kiedy się okazuje, jak pewne rynki funkcjonują, jak trudno jest w gruncie rzeczy, tak, przy takich jak trudno jest wbić się do po prostu telewizorów, domów, kiosków, wszędzie trudno jest się w eter. Gratuluję Radiu Wnet. Nie chcę tu kadzić, ale no, wielka radość, że jesteście w eterze. I powiem tak, martwi mnie to słowo, które Krzysztof wypowiada okazjonalnie. Dlaczego? Dlaczego nie na zawsze?
Miejmy nadzieję, że i do tego doczekamy. Jest godzina 7:58. Michał Karnowski, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. A my posłuchamy piosenki zespół Animals.